Dzisiaj będziemy czytać 13 rozdział od wersetu 1 do 7. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Choćbym też miał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, posiadł wszelkie poznanie i choćbym miał całą wiarę, także przynosiłbym góry, ale nie miał miłości, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą mą własność, i choćbym swoje ciało wydał, by się chlubić, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie zlicza sobie złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Kochani, no najczęściej ten rozdział brzmi przy okazji ślubów jakichś, tak? Jak są w kościele śluby, to prawie z definicji czyta się ten 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Aczkolwiek przypuszczam, że Paweł by się zdziwił, gdyby ktoś mu powiedział, że to będzie główny tekst czytany przy ślubach. Dlatego, że no, my jakby rozumiemy, że oczywiście ślub jest kontekstem miłości i w małżeństwie miłość jest ważna. Ale to, kiedy Paweł pisze te rzeczy, to pisze je w kontekście Kościoła, w kontekście relacji między ludźmi w Kościele, w kontekście tego, jak Kościół powinien funkcjonować. I oczywiście, tak jak mówię, miłość w małżeństwie jest bardzo ważna, ale miłość w Kościele, jak to wynika tutaj z tego tekstu, jest jeszcze ważniejsza. Więc Paweł też zauważył, nie wiem, czy słyszeliście o tym, Paweł wstawia ten 13 rozdział pomiędzy dwa rozdziały mówiące właśnie o darach duchowych, o tym, czym jest Kościół, że jest ciałem Chrystusa, to co omawialiśmy w 12 rozdziale i później w 14 znowu mówi o tym, jak praktycznie posługiwać się duchowymi darami w Kościele, jak Kościół powinien funkcjonować. Ten parę słów, które czytałem na początku naszego nabożeństwa o gotowości do bycia na nabożeństwie, też jest częścią tego 14 rozdziału. I jest to taka starożytna struktura. My jesteśmy przyzwyczajeni, że tekst rozwija się punkt po punkcie, tak? Po kolei, logicznie. W starożytności jedną z takich struktur, która podkreśla pewne elementy tekstu, był tak zwany, technicznie to się nazywa chiazm, ale żeby lepiej zapamiętać, to niektórzy to nazywają kanapka. Jest taka struktura kanapkowa. Wiecie, co w kanapce jest najlepsze, nie? W kanapce najlepszy jest środek, ten kawał mięsa, co tam jest. Przepraszam wszystkich wegetarian i wegan, jeżeli jesteście na sali, ale jak dla mnie, to najlepszy jest ten kawał mięsa. I w tych starożytnych tekstach też są takie struktury, gdzie między dwa tematy, czy mowę o tych samych rzeczach, wkłada się jakiś element, który jest najważniejszy w tym tekście. I właśnie w tych trzech rozdziałach o Kościele Paweł jakby przerywa tą myśl, mówi o miłości i później wraca do praktycznych rzeczy związanych z Kościołem. I to mówi nam też, że ten 13 rozdział, oczywiście w tym oryginalnym tekście Pawła nie było żadnych rozdziałów, nie było wersetów, to wszystko zostało dodane później. Tekst był pisany tak, jak się pisze listy, jednym ciągiem, bez numerków, bez żadnych takich przerw. Ale właśnie w tym całym fragmencie, w tej myśli o Kościele, ten 13 rozdział jest tym mięsem w kanapce, jest tym środkiem, który ma szczególną wagę i w taki sposób właśnie w tej myśli rozwijającej się jest podkreślony jako najważniejszy. Więc Paweł właśnie mówi o tym, o miłości, tak? I zaczyna od tego, że wymienia jakby różne takie nasze pobożne rzeczy, pobożne kościelne rzeczy, które mamy, które cenimy, i mówi, że bez miłości te rzeczy nie mają sensu. Tak więc zaczyna, ponieważ w tym 12 rozdziale dużo mówił o różnych darach duchowych, o darze języków, to w tym 13 rozdział zaczyna od tego, że mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, to pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Tak? Więc czymś, co ten usługiwanie tym duchowym darem bez miłości Paweł porównuje do takiego huku wykuwanego brązu. Podobno Korynt był jednym z takich miast, gdzie ten przemysł brązowniczy był rozwinięty. Brąz z Koryntu podobno był znany. Nie wiemy, czy na pewno w czasach przedrzymskich, czy w czasach rzymskich też trudno powiedzieć, ale być może Paweł posługuje się właśnie taką obrazem miedzi, dlatego że było to coś znanego dla Koryntian, tak? Kiedy te warsztaty, jeżeli też pamiętacie, czy w średniowieczu, czy w starożytności, warsztaty były przy rynkach, od razu w nich sprzedawano i robiono pewne rzeczy, które później były sprzedawane. Więc taki dźwięk wykuwanego brązu, wykuwanego metalu był czymś, co ludzie, którzy chodzili na rynek, dobrze znali, tak? Był to huk, który niekoniecznie był przyjemny, zakłócał wręcz rozmowy, tak? Wyobraźcie sobie, spróbować porozmawiać przy jakimś warsztacie kowalskim, gdzie ktoś kuje i wali jakimś młotkiem w metal. No nie jest to łatwe i powoduje, utrudnia to wręcz funkcjonowanie. I Paweł bierze te dwa dary, takie może jedne z większych darów, które Koryntianie uważali za ważniejsze, czyli mówienia językami, i później mówi o proroctwie i mówi, że gdybym właśnie usługiwał tymi darami, gdybym nawet pojął wszystkie tajemnice, wszelkie poznanie miał, wszystko wiedział, co muszę wiedzieć, ale nie miałbym miłości, to te dary są pozbawione sensu. Usługiwanie nimi bez miłości jest pozbawione sensu. Taką ciekawostką może na marginesie, Paweł mówi o językach ludzi i aniołów, więc niektórzy zastanawiają się, czy aniołowie, tak jak my, jak różne narody, mówimy różnymi językami, to czy aniołowie mówią różnymi językami? Trudno powiedzieć, aczkolwiek ciekawostką jest, że właśnie w jednym z apokryfów, w tak zwanym testamencie Hioba, ten testament Hioba mówi o tym właśnie, że aniołowie mówią różnymi językami. No i to jest apokryficzna księga, więc ona nic nie potwierdza, ani nic nie zaprzecza, ale być może w tamtym okresie ludzie uważali, że tak jest, że aniołowie mówią językami. Czy rzeczywiście tak jest, czy nie? Trudno powiedzieć. Czasami wiecie, pewne rzeczy, myślę, że to, co Paweł tu mówi, ani temu nie zaprzecza, ani tego nie potwierdza. On po prostu używa takiego przekonania, żeby zilustrować swój argument, że mówienie jakimikolwiek językami nie ma tak naprawdę sensu. Dalej Paweł odwołuje się, czy myślę, że jak czytamy, to widzimy takie odniesienia do historii z Ewangelii. Tak? Paweł mówi, że choćbym przenosił góry, choćbym miał wiarę taką, która przenosi góry, ale nie miał miłości, to nie ma to żadnego sensu. Tak? I wiemy z Ewangelii, Pan Jezus mówił, że jeżeli byśmy mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyśmy tej górze, rzuć się w morze i ona by się rzuciła. Więc Paweł mówi, nawet gdybym taką wiarę miał, czy ktokolwiek miałby taką wiarę, ale nie miał miłości, nie ma to sensu. Dalej mówi, gdybym rozdał całą swoją własność. I znowu dźwięczy tu historia młodzieńca z Ewangelii, tak, któremu niczego nie brakowało, oprócz tego, że był bogaty. Jezus powiedział mu, idź. Jednego ci brakuje, rozdaj wszystko, co masz i będziesz wtedy doskonały, tak? I temu młodzieńcowi jakby to zalecił Paweł. I w tym przypadku mówi, nawet gdybym rozdał całe swoje mienie, gdybym się zdecydował na to, ale nie miałbym miłości, to nie ma to żadnego sensu. Byłbym niczym, mówi Paweł. Nic bym nie osiągnął. Powtarza tutaj. Więc ta miłość rzeczywiście jest czymś najważniejszym. I rzeczywiście wiemy, że nie jest to jakby też oryginalna myśl Pawła. Tak? Wiemy, że najważniejsze i pierwsze przykazanie brzmi jak? Jeżeli z Ewangelii znowu. Będziesz kochał Pana Boga swego, z całego swego serca, i myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak więc ten 13 rozdział jest rzeczywiście rozwinięciem myśli Jezusa też, tak? Dokładniejszym rozwinięciem myśli Jezusa. Ale chciałbym powtórzyć to, że rzeczywiście cała nasza religijność, cała nasza jakakolwiek obrzędowość, cała nasza duchowość, która przejawiałaby się w rozdawaniu, w usługiwaniu darami, w robieniu różnych rzeczy, nie ma sensu, jeżeli nie jest podszyta miłością, jeżeli nie jest oparta na tej miłości, o której mówi Paweł. Paweł mówi, że dalej, nawet gdybym swoje ciało wydał, i tutaj w zależności od różnych tłumaczeń być może macie różny tekst, moje tłumaczenie mówi, by się chlubić, niektóre tłumaczenia mówią, wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, to nic bym nie osiągnął. I znowu taka ciekawostka techniczna, chlubić się i wydać na spalenie, w języku greckim to słowo różni się tylko jedną literką. Jedną literką, która jest podobna, czy w jednym słowie jest jedna literka, w innym druga, i te dwie literki są do siebie bardzo podobne. Więc w niektórych manuskryptach mamy taki tekst, który mówi o tym, że wydałbym ciało, żeby się chlubić, w innych mamy, że wydałbym na spalenie, i prawdopodobnie ktoś, kto przepisywał Nowy Testament, przepisywał te listy, w którymś momencie ktoś stwierdził, że większy sens ma wydanie na spalenie. Jak wiemy, w czasach Pawła chrześcijan nie wydawano jeszcze za bardzo na spalenie. Trochę później Neron chyba był pierwszym cesarzem, który rzeczywiście spalił chrześcijan. To było później troszkę niż ten list jest napisany. Dla Pawła właśnie to chlubienie się było czymś bardziej istotnym, tak? On wielokrotnie do tego nawiązuje, że on mógłby się chlubić jako ktoś, jako Żyd, jako tam z pokolenia Benjamina, jako faryzeusz i tak dalej, i tak dalej. Więc w jego czasach chlubienie się miało sens. Natomiast niedługo później, te kilkadziesiąt lat później, rzeczywiście chrześcijan zaczęto prześladować, palić, wypuszczać na arenę i tak dalej. I dla kogoś, kto przepisywał tekst, to spalenie było bardziej, no miało więcej sensu w tym wszystkim niż chlubienie się. Dlatego być może to słowo zostało zamienione. Ale tak jak mówię, jest to tylko taka ciekawostka. Wracając do naszej myśli, jeszcze raz, nie bez miłości wszelka duchowość, wszelka właśnie jakkolwiek postrzegana, czy przez pryzmat darów, czy dobroczynności, czy właśnie wręcz oddania nawet swojego życia za coś nie jest tym, czym powinna być. Więc Paweł po tym, jak właśnie ilustruje to, że te ewangeliczne zalety, te zalety, którymi w Kościele moglibyśmy się chlubić, bez miłości nie mają sensu, przechodzi do tego, żeby powiedzieć nam, czym miłość jest. I czym albo czym nie jest. Tak? Część tej definicji miłości jest taka pozytywna, w sensie Paweł mówi, miłość jest taka. Część tej definicji jest negatywna, w sensie tym, że Paweł mówi, miłość nie jest taka. I powolutku, czy niektóre z elementów tej definicji, może jakby omówimy sobie te mniej zrozumiałe, albo te, które wymagają pewnego wyjaśnienia. Więc jaka jest miłość? Jaka jest ta miłość, która powinna cechować nasze relacje tutaj w Kościele, która powinna cechować nasze funkcjonowanie jako Kościoła, która powinna być tą bazą, na której dopiero te wszystkie inne rzeczy typu dary, talenty, usługiwania i tak dalej funkcjonują. I pierwszy taki przymiotnik w moim tłumaczeniu czeka cierpliwie. Nie wiem, jak jest w Biblii Warszawskiej. Jest cierpliwa. I tutaj to słowo wymaga lekkiego takiego omówienia, dlatego że znowu w języku greckim to słowo, które jest tu użyte, jest jakby zbudowane z dwóch słów. I jedno z nich to jest daleko, czy jeżeli samo by było użyte, to oznaczałoby daleko, a drugie oznacza gniew. I wiecie, tak lingwistycznie, że tak powiem mówiąc, nie zawsze suma dwóch słów tworzy znaczenie tego słowa, które z nich powstaje, ale w tym przypadku akurat jest to możliwe. Więc tutaj chodziłoby o to, że miłość oddala gniew. Oddala gniew, sprawia, że odsuwamy od siebie pewien gniew, jeżeli go posiadamy. I jest takim obrazem, wiecie, relacji, gdzie ktoś, kto ma możliwość zrobić krzywdę drugiej osobie, nie robi tego, bo oddala od siebie gniew, oddala od siebie tą możliwość. Więc nie jest to taka cierpliwość, w takim dosłownym sensie, jak my byśmy rozumieli polskie słowo cierpliwość, które też jest w tym tekście, zaraz do tego dojdziemy, ale tutaj chodzi bardziej właśnie o cierpliwość w takim sensie, taką umiejętność zawieszenia swojej zemsty czy wykonania jakichś swoich, zrobienia krzywdy komuś, jeżeli nawet mamy taką możliwość, ze względu właśnie na miłość. Taką ilustracją tego mogą być historie na przykład ze Starego Testamentu Dawida, tak? Kiedy, jeżeli znacie, Saul wchodził do jaskini, w której siedział ukryty Dawid i w zasadzie Dawid mógł go zabić w tym momencie, mógł dokonać swojej zemsty czy sprawiedliwości wręcz, tak? Wypełnić sprawiedliwość, ale nie zrobił tego i powstrzymał się, tak? Przed tym, co mógł zrobić. Więc to jest słowo, które oznacza właśnie taką sytuację. Powstrzymywanie się od zrobienia komuś czegoś złego, na co mamy moc. Natomiast taka bardziej dosłowna cierpliwość jest ostatnim słowem 7 wersetu. I moje tłumaczenie mówi: wszystko przetrzyma. Jak w Biblii Warszawska?
Wszystko znosi.
I to jest bardziej właśnie słowo, polskie słowo cierpliwość, tak? Cierpliwość, jak rozpoznajemy, pochodzi od takiego korzenia cierpieć, tak? Cierpieć, czyli znosić coś, co nie jest przyjemne, co nie jest dla nas miłe. Jesteśmy cierpliwi, kiedy dzieją się pewne rzeczy, no, które nie są dla nas miłe, ale my jesteśmy w nich, przetrzymujemy. Więc miłość jest też cierpliwa. Jest cierpliwa właśnie w takim sensie, że potrafi czekać, potrafi znosić, jeżeli dzieje się coś niedobrego, też ze strony czyjejś w naszą oczywiście. Miłość postępuje uprzejmie. Myślę, że tutaj, wracając do 4 wersetu, tutaj nie trzeba wielkiego wyjaśniania, co to znaczy postępować uprzejmie. Więc miłość, kochani, postępuje uprzejmie. Jak widać, miłość jest czymś praktycznym. Nie jest po prostu uczuciem: o, jak was bardzo wszystkich kocham, jacy wy wszyscy jesteście fajni i w ogóle w moim sercu jest taka, wiecie, my w dzisiejszych czasach mylimy miłość z uczuciem, tak? Uczucie z tym, czym rzeczywiście miłość jest, czyli praktycznym postępowaniem, praktycznym wyrażaniem, co nie znaczy, że nie ma w niej uczuć, tak? Ale nie uczucie jest tą najważniejszą częścią, ale można powiedzieć postępowanie czy funkcjonowanie w określony sposób jest dużo ważniejsze. Więc postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Również nie sądzę, że trzeba tutaj coś wyrażać. W miłości nie ma miejsca na zazdrość, nie ma miejsca na myślenie, że o, ten to ma lepiej ode mnie, albo on ma jakieś, my w dzisiejszych czasach materialistycznych myślimy, ktoś ma fajniejsze rzeczy ode mnie. Zazdrościmy jakichś rzeczy, jakiejś sytuacji czy funkcji. Więc miłość nie zazdrości, w miłości nie ma możliwości zazdrości. Miłość się nie wynosi. Miłość się nie wynosi. W miłości nie ma miejsca na to, żeby uważać się za lepszego od kogokolwiek innego. Kimkolwiek by ta druga osoba nie była, czy w jakiejkolwiek sytuacji by się nie znajdowała, w miłości nie ma miejsca na to, żeby uważać się za kogoś lepszego. My często w naszych deficytach tak sobie rekompensujemy różne rzeczy, że uważając się za kogoś lepszego od tej czy innej osoby. I wiele z tych mechanizmów jest bardzo naturalnych dla nas jako ludzi. Tak funkcjonujemy. Ale miłość dlatego jest wyborem, że stawia nas właśnie w pozycji, gdzie musimy opanować swoje odruchy i zacząć funkcjonować tak, jak powinniśmy funkcjonować. nie jest nadęta. Miłość się nie wynosi, miłość nie jest nadęta, miłość nie zachowuje się niestosownie. Miłość nie szuka swego. Znowu jest to coś, co bardzo głęboko jest częścią każdego z nas, takie szukanie swego. Tak? My tak jesteśmy skonstruowani, że troszczymy się przede wszystkim o siebie. Ewentualnie jesteśmy gotowi troszczyć się o jakąś grupę ludzi, którą uważamy za bliską sobie. Tak? Też jest to dopuszczalne. Troszczymy się o swoją rodzinę, troszczymy się może o swoich przyjaciół, troszczymy się często właśnie o ludzi bliskich, ale już ludzie nam nieznani, ludzie inni, odlegli, słabo nam znani, nie są tak istotni w tym wszystkim. Paweł, kiedy chciał powiedzieć coś bardzo dobrego o kimś i tutaj na przykład wiecie o Tymoteuszu, kiedy mówił mu to jako taki najwyższy wyraz uznania, w jednym z listów mówi, że Tymoteusz on jest tym, który nie szuka swego, ale szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa. Tak? I to był taki ze strony Pawła wyraz jego najwyższej, no najwyższego, najlepiej jak potrafił, wyraził przez to swoje uznanie dla Tymoteusza. Tak? Że jest człowiekiem, który nie szuka swego, ale szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa. I to jest rzeczywiście ważne. Miłość nie jest porywcza, dalej czytamy. Rzeczywiście w miłości często trzeba się zastanowić, poczekać, przeanalizować. Wiecie, to jest ciekawe, kiedy przechodzimy przez trudne sytuacje, a tak myślę sobie o różnych moich, że rzeczywiście najczęściej reagujemy instynktownie i te instynktowne reakcje nasze no, z reguły są grzeszne. Z reguły są grzeszne. Może nie zawsze, ale w większości przypadków. Natomiast to, co pomaga zmienić myślenie, to jest taki właśnie dystans. Danie sobie czasu, żeby przemyśleć sytuację, żeby zastanowić się, zadać sobie pytanie właśnie, a jak powinienem postąpić jako wierzący człowiek, jako uczeń Jezusa Chrystusa, przeanalizować sobie sytuację. Więc porywczość najczęściej powoduje działania instynktowne. Działanie instynktowne najczęściej jest tym, które no nie jest tym, które powinniśmy przejawiać. Miłość jest decyzją, wymaga czasu. Nie zlicza sobie złego. Końcówka 5 wersetu, czasami tłumaczone miłość nie pamięta. Czy jeżeli jak w Biblii Warszawskiej?
Nie myśli nic złego,
tak? To jest też taki ciekawy charakterystyka miłości i to moje dosłowne tłumaczenie właśnie tłumaczy bardzo podobnie, czy rzeczywiście próbuje dosłownie przetłumaczyć to greckie słowo, bo nie zlicza sobie złego. To jest słowo, które pochodzi trochę z buchalterii, z księgowości i oznacza właśnie zapisywanie czy liczenie, nie wiem, przychodów, rozchodów i tak dalej. I jest to taka ciekawostka, bo czasami właśnie, jeżeli ktoś nam zrobi coś złego, czy skrzywdzi nas, mówimy, o, zapomnij o tym, tak? Nie, zapomnij, przebacz i zapomnij. Ale nie każde, czasami to jest dobre, ale nie każde zło da się zapomnieć, nie każde zło można zapomnieć, nie każde zło trzeba zapomnieć. Myślę, że czasami musimy pamiętać o pewnych złych rzeczach, nawet tylko po to, czy z dwóch powodów, żeby samemu nie postąpić w taki sam sposób, kiedy przyjdzie na to pora, bo często jeżeli nam wyrządzono zło, to prędzej czy później możemy znaleźć się w sytuacji, w której my możemy postąpić dokładnie tak samo, zrobić coś komuś złego. A drugi, może ważniejszy powód, po to, żeby właśnie tego nie powtarzać. Tak? My nie możemy zapomnieć o pewnych złych rzeczach, które ludzkość zrobiła sobie nawzajem, nawet tylko po to, żeby nasze dzieci wiedziały o tym i trzy razy się zastanowiły, jeżeli przyjdą im podobne pomysły do głowy, więc nie chodzi o to, żeby nie pamiętać, ale chodzi o to, tak jak tu jest napisane, żeby nie zliczać sobie tego. Nie, wiecie, to obraz myślę, że jest taki, właśnie taki, jeżeli ktoś nam robi coś złego, to my mamy to spisać ze swojej księgi i przelać na konto Pana Boga. I Pan Bóg będzie wiedział, co zrobić z tym złem, które zostało nam uczynione. Tak? Bóg wie, czy człowiekowi wybaczyć, czy go ukarać, czy cokolwiek z nim zrobić. Myślę, że to jest... My mamy zapisać to w naszej książce, ale natychmiast jako przychód, ale natychmiast przetransferować to na konto Pana Boga i zostawić Jemu. To potem już jest w Jego księgach. Tak? No, u nas jest kasa przyjmie i kasa wyda i my możemy pamiętać, że taki punkt był, tak jak mówię, po to, żeby samemu tak nie postępować, czy po to, żeby po prostu nie wystawiać się może czasami drugi raz na podobne zło, które może być nam uczynione, ale ta linijka może tam zostać, ale ma być przeniesiona do ksiąg Pana Boga. I Pan Bóg tam z tym długiem będzie już wiedział, co ma zrobić. Tak? Kiedy modlimy się Ojcze Nasz, to dosłownie te linijki, które mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, dosłownie brzmią i jakby odpuść nam nasze długi, tak jak my odpuszczamy naszym dłużnikom. I tam są użyte słowa, które mówią właśnie o finansowych, o zadłużeniu takim finansowym, o tym, że ktoś pożyczył od nas, czy wziął od nas coś. I w tej modlitwie Ojcze Nasz mówimy właśnie, że my darujemy nasze te długi, które są względem nas ludzie mają, my je darujemy. I tak samo Ty, Panie Boże, daruj nam te długi, które my mamy względem Ciebie. Tak? Więc tak jak mówię, spisujemy, nie zliczamy sobie tego, czy możemy pamiętać, ale to już nie jest w naszych księgach. To nie jest coś, za co my mamy odpowiedzialność, żeby ten dług załatwić. Pan Bóg się będzie z tym rozliczał, więc trzeba przebaczyć i przekazać Panu Bogu, który wie, co z tym wszystkim dalej zrobić. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Więc miłość też jest właśnie taka. Nie cieszy się z niesprawiedliwości w żaden sposób. Dzieli radość z prawdy. Mamy cieszyć się prawdą. Mamy patrzeć i płakać nad niesprawiedliwością. To jest miłość. I siódmy werset. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma. I początek ósmego, miłość nigdy nie ustaje. I wiecie, ja taki, jak czytam ten siódmy werset, to mam trochę problem zawsze. Dlatego, że jak czytam go, miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma, to bardziej mam obraz współuzależnienia przed oczami niż prawdziwej miłości. Takiego, wiecie, wszystko zakrywa, czyli przyjdzie mi coś, powie i ja nie chcę wiedzieć, jak było naprawdę, ale to nie, współuzależnienie to nie jest miłość. I myślę, że tutaj Paweł też nie miał na myśli współuzależnienia i myślę, że rozumiecie, kiedy mówię współuzależnienie, to większość z was, myślę, że wszyscy rozumiecie, o czym mówię, tak? Właśnie takie często zjawisko występujące, kiedy jest ktoś uzależniony w rodzinie czy bliski, tak? I rodzina udaje, że nic się nie dzieje, wszystkiemu wierzy właśnie i jak takie owieczki, tam ktoś nad nimi rządzi, a oni tylko się poddają. To nie jest, myślę, to, co Paweł miał na myśli. Myślę, że kontekstem tego 13 rozdziału jest nie jest właśnie współzależnienie, ale miłość, która rzeczywiście miłość ma dużą dozę, powinna mieć zaufania, tak? Zaufania do drugiego człowieka, nadziei związanej z tym drugim człowiekiem. To wszystko musi być oczywiście rozsądne. To my, w takim sensie nie o to chodzi, że człowiek, który kocha, daje się oszukiwać i wykorzystywać na różne sposoby, ale człowiek, który kocha, stara się mieć zaufanie do drugiej osoby. Stara się wiązać nadzieję z tym, że Bóg coś może zmienić. Wszystko przetrzyma, jest cierpliwy w znoszeniu tego. Więc, kochani, taka jest miłość. Miłość nigdy nie ustaje. I za tydzień będziemy mówić o tej drugiej części rozdziału, która mówi nam o tym, że w zasadzie dlaczego miłość też jest taka ważna. Dlatego, że to jest ta jedyna rzecz, którą my zabierzemy ze sobą na tamtą stronę, jakkolwiek tą tamtą stronę byśmy chcieli rozumieć, czy zabierzemy ze sobą do tego nowego porządku świata, chociaż to tak trochę brzmi jak nowy porządek świata, to tak jak, jakoś jak u Świadków Jehowy trochę brzmi, ale w takim sensie do Królestwa Bożego, do, tego, no, do tej nowej rzeczywistości, którą Bóg stworzy. My nie zabierzemy tam ze sobą, czy nawet jeżeli zabierzemy jakieś bogactwa czy inne materialne rzeczy, to one przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie w tamtym miejscu. Nawet jeżeli byśmy zabrali ze sobą właśnie różne rzeczy, to wszystko przestanie mieć znaczenie. Jedyne, co tam będzie miało znaczenie, jedyne, co tam trwa, to jest właśnie miłość. Miłość w sensie jakości relacji między ludźmi. Jakości relacji między sobą nawzajem. To jest ta jedna rzecz, która będzie miała znaczenie tam. I ta kolejna część, o której będziemy mówić, tak jak wspomniałem za tydzień, mówi o tym, że i nasze racje, i nasze przekonania, i nasze pewności co do różnych rzeczy, to wszystko przeminie i nie będzie miało żadnego znaczenia. I co więcej, nie możemy ich być wcale pewni tak do końca dzisiaj, ale to, co będzie miało znaczenie, to jest właśnie ta jakość naszych relacji między sobą. Dlatego, że w pewnym sensie, tak mówiąc w cudzysłowie, będziemy skazani na siebie nawzajem na wieczność. I to wymaga, wiecie, odpowiedzialności. Czasami sobie myślimy, o tym to jeszcze wytrzymam, ale na szczęście sobie pójdzie za chwilę, tak? Albo na szczęście zniknie, albo na szczęście, mówię, jak mamy jakichś dyktatorów czy różnych innych, to czasami jedyna nadzieja jest taka, że ten człowiek umrze i coś się zmieni. I tak Pan Bóg nas stworzył, że na szczęście nie jesteśmy wieczni w tym grzesznym stanie, w którym jesteśmy, bo to nie byłoby słuszne. Natomiast tam, w tej drugiej rzeczywistości, będziemy ze sobą na wieczność. I dlatego ta miłość takie ważne będzie miała, czy ma takie znaczenie, bo my tutaj trenujemy do tego, co będzie tam. Tak? My w jakimś tam sensie jesteśmy w okresie próby, w treningu. Jak ten Izrael, który chodził po pustyni i Pan Bóg ich trenował na to wejście do tej właściwej ziemi obiecanej, i oni mieli przetrenować swoje zaufanie, wiarę, poleganie na Bogu, kiedy chodzili po pustyni. Tak samo my dzisiaj jesteśmy w takim okresie treningu, uczenia się do tego, co Bóg jeszcze dla nas ma. I myślę, że Bóg ma dla nas więcej niż siedzenie na chmurkach i granie w szachy, a czasami granie w szachy też miłości wymaga, bo może ktoś będzie oszukiwał i trzeba będzie też przejawić miłość w stosunku do Niego. Więc kochani, kończąc i podsumowując, cała nasza kościelność, religijność, duchowość, naprawdę, tak jak Paweł tutaj podkreśla, nie ma sensu bez miłości, albo inaczej mówiąc, cała nasza religijność i duchowość przejawia się, czy może przejawić się właśnie tylko i wyłącznie w miłości, w jakości relacji, jakie mamy ze sobą nawzajem. I myślę, że nie muszę długo rozwodzić się nad tym, że nie jest to łatwe, nie jest to proste, nie jest to coś, z czym się rodzimy, co przychodzi nam łatwo, co udaje się zrobić bez problemu. Jest to coś, co wymaga wysiłku, wymaga właśnie działania, często wbrew, czy nie często, a prawie zawsze, prawie wszystko, co z tego wymieniliśmy, to jest działanie wbrew sobie. To jest działanie na korzyść drugiego człowieka, tego, z kim mam relację. Myślenie o nim w tym wszystkim, nie o sobie. Ale oczywiście też ważną zasadą w tym wszystkim jest to, myślę, że jeszcze podkreślę na koniec, że obowiązuje absolutnie zasada patrz na siebie. Tak? My czasami patrzymy na innych i to nam daje taki, a on to jest taki, mnie nie kocha, to dlaczego ja mam go kochać, tak? A oni to są tacy, więc dlaczego ja miałbym być inny? Albo a ja im zrobię tak, bo oni są tacy czy inni. Ale w tym wszystkim główną zasadą jest to, ja mam kochać. Nieważne, czy ludzie dookoła mnie będą się funkcjonować w taki sposób, jak przeczytaliśmy, czy nie będą funkcjonować w taki sposób, to naprawdę, o ile to jest denerwujące i wyprowadzające nas z równowagi i tak dalej, to nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Każdy z nich niesie własną odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Moja odpowiedzialność jest za mnie i tylko za siebie mogę wziąć tą odpowiedzialność. Tak? Jako ludzie my nie możemy wziąć odpowiedzialności za nikogo. Często za osoby najbliższe nie jesteśmy w stanie wziąć żadnej odpowiedzialności. Możemy wziąć odpowiedzialność tylko za swoje postępowanie, za swoje funkcjonowanie, za to, co my myślimy. I miłość wymaga zastanowienia, wymaga rozwagi, wymaga zatrzymania się i przemyślenia, tak jak wspomniałem, dlatego, że nie jest działaniem instynktownym. Wymaga od nas przemyślenia sprawy i nie zawsze nam będzie wychodzić. Też od razu wam powiem w tajemnicy, nie mówcie nikomu, nie będzie wychodzić. Często będziemy inni niż tutaj czytamy. Właśnie będziemy działać instynktownie w zupełnie inny sposób. No i tak będzie. I to też musimy brać pod uwagę. I stąd tak ważna jest ta Boża łaska. Boża, ten hesed, to miłosierdzie w wierności. Bóg jest wierny pomimo tego, jacy jesteśmy i daje nam szansę za szansą. I my również sobie nawzajem powinniśmy dawać te szanse. Tak? Ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? Pan Jezus powiedział nie 7, ale 77 albo 7 razy 77. Tam też różnie w różnych tłumaczeniach to jest. Więc musimy dawać sobie szansę, musimy sobie dawać szansę i innym dawać szansę, żeby wciąż na nowo próbować. I niech ten rozdział, kluczowy taki rozdział co do tego, jak powinien funkcjonować Kościół, niech nie będzie jedynie tekstem czytanym przy ślubach i innych tego typu okazjach, ale tak naprawdę powinien być jakby naszą codziennym przypomnieniem, codzienną lekturą tego, jak te relacje w idealny sposób powinny wyglądać. Amen.